Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Back in Control: A Surgeon's Roadmap Out of Chronic Pain.
Second edition to poradnik Dawida Hanscoma, ortopedy i chirurga kręgosłupa, poświęcony rozumieniu oraz leczeniu przewlekłego bólu. Autor łączy perspektywę wieloletniej praktyki chirurgicznej z własnym doświadczeniem długotrwającego bólu.
Książka nie przedstawia bólu jako zjawiska wyłącznie mechanicznego, wynikającego zawsze z uszkodzenia tkanek widocznego na badaniu obrazowym.
Jej główna teza brzmi, że gdy ból utrzymuje się długo, istotną rolę odgrywa układ nerwowy, stres, lęk, emocje i wyuczone reakcje organizmu.
Hanscom opisuje samodzielny, wielowymiarowy proces pracy, obejmujący zdobywanie wiedzy, regulowanie pobudzenia, ekspresyjne pisanie oraz stopniowe odzyskiwanie sprawności.
Jest to książka popularnonaukowa i praktyczny przewodnik, a nie zastępstwo diagnozy ani leczenia pilnych problemów medycznych.
Jej celem jest pomóc czytelnikowi odróżnić sytuacje wymagające interwencji strukturalnej od tych, których szczególne znaczenie ma zmiana sposobu reagowania układu nerwowego na ból. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przewlekły ból jako utrwalona reakcja układu nerwowego. Najważniejszym przesunięciem perspektywy w książce jest odejście od prostego założenia, że siła bólu zawsze odpowiada rozmiarowi uszkodzenia ciała. Hanscom nie twierdzi, że ból jest wymyślony, ani że urazy i choroby nie istnieją. Podkreśla natomiast, że ból przewlekły może z czasem stać się problemem neurologicznym, podtrzymywanym przez nadmiernie pobudzony i wyczulony system alarmowy organizmu. W jego ujęciu wcześniejsze doświadczenia bólowe, lęk przed ruchem, frustracja, napięcie i kolejne stresujące zdarzenia mogą wzmacniać tę reakcję.
Organizm coraz szybciej interpretuje bodźce jako zagrożenie, nawet gdy obraz strukturalny nie wyjaśnia w pełni intensywności objawów. To rozróżnienie ma praktyczne konsekwencje. Jeśli człowiek widzi każdy epizod bólu wyłącznie jako dowód dalszego uszkadzania kręgosłupa, może ograniczać aktywność, stale monitorować ciało i wzmacniać lęk.
Hanscom proponuje rozumieć taki cykl jako odwracalny proces uczenia się układu nerwowego.
Nie jest to obietnica identycznego rezultatu dla wszystkich ani argument przeciw potrzebnej operacji. Jest to rama, która poszerza pytanie z co jest uszkodzone na co utrzymuje alarm bólowy. Dzięki temu czytelnik może traktować redukcję napięcia i poczucia zagrożenia jako element leczenia, a nie jako poboczny dodatek psychologiczny. Po drugie, ostrożność wobec utożsamiania zmian w kręgosłupie z przyczyną cierpienia. Jako chirurg kręgosłupa Hanscom zajmuje stanowisko szczególnie znaczące w literaturze o bólu pleców, ponieważ nie przedstawia operacji jako automatycznej odpowiedzi na przewlekłe dolegliwości. Zwraca uwagę, że zmiany zwyrodnieniowe lub nieprawidłowości opisane w rezonansie nie zawsze są źródłem bólu. Wynik badania musi być zestawiony z objawami, badaniem klinicznym i rzeczywistą funkcją pacjenta. Sama obecność zmiany anatomicznej nie przesądza więc ani o jej znaczeniu, ani o konieczności zabiegu. Książka nie jest jednak ogólnym manifestem przeciw chirurgii.
Jej sens polega na rozróżnieniu problemów, w których operacja może mieć jasno określone wskazania, od przewlekłego bólu osiowego, dla którego korekcja strukturalna bywa niewystarczająca. Hanscom krytykuje zwłaszcza myślenie, że usunięcie widocznej na obrazie nieprawidłowości samo w sobie usunie utrwalony stan alarmowy układu nerwowego.
Taka perspektywa jest cenna, ponieważ zmniejsza ryzyko podejmowania decyzji pod wpływem strachu przed opisem radiologicznym.
W praktyce autor zachęca do zadawania bardziej precyzyjnych pytań, jaki jest cel proponowanego zabiegu, które objawy ma on realnie poprawić i czy istnieją inne czynniki nasilające ból. To podejście wspiera świadomą rozmowę z lekarzem, lecz nie powinno prowadzić do ignorowania nowych objawów neurologicznych, urazu czy innych stanów wymagających pilnej oceny.
Po trzecie, regulacja stresu i emocji jako fizjologiczna część leczenia, Hanscom traktuje stres, lęk, złość i bezradność nie jako cechy charakteru, lecz jako stany mające mierzalne skutki dla organizmu. Długotrwałe napięcie może utrzymywać układ nerwowy w trybie zagrożenia, pogarszać sen, zwiększać czujność wobec doznań z ciała i tym samym wzmacniać doświadczenie bólu.
Według tym sensie emocjonalny wymiar choroby nie konkuruje z fizycznym, ale oddziałuje z nim w jednej pętli.
Ból podnosi lęk i ogranicza życie, a lęk oraz ograniczenia mogą z kolei zwiększać ból. W książce ważne miejsce zajmuje ekspresyjne pisanie. Ćwiczenie polega na regularnym, prywatnym opisywaniu trudnych myśli i emocji, bez konieczności tworzenia eleganckiej narracji czy dzielenia się tekstem z innymi. Jego funkcją nie jest udowodnienie, że wszystkie objawy mają jedną psychologiczną przyczynę. Ma raczej pomóc rozpoznać nagromadzone napięcie, przerwać ruminację i stworzyć bezpieczny sposób kontaktu z niewyrażonymi reakcjami. Hanscom odwołuje się też do idei regulacji autonomicznego układu nerwowego, w tym inspiracji teorią poliwagalną. Niezależnie od tego, jak czytelnik ocenia zakres dowodów dla poszczególnych modeli, praktyczny rdzeń pozostaje zrozumiały sen, poczucie bezpieczeństwa, relacje. Odpoczynek i mniej reaktywne reagowanie mogą wpływać na tolerancję bólu. Książka proponuje więc pracę emocjonalną jako część fizjologicznej strategii, a nie jako moralny obowiązek pacjenta. Po czwarte, samodzielne sprawstwo pacjenta i praca w kilku obszarach naraz. Model Hanscoma jest wyraźnie samosterowny. Autor uważa, że przewlekły ból jest doświadczeniem tak indywidualnym, iż specjalista może dostarczyć diagnozy, informacji i wsparcia, ale nie może w całości wykonać procesu zdrowienia za pacjenta. To przekonanie prowadzi do programu opartego na codziennych działaniach, obserwacji własnych reakcji oraz stopniowym budowaniu większej kontroli nad życiem. Książka ma służyć jako mapa, a uzupełniający plan działania autor udostępniał również na swojej stronie. Istotna jest równoczesność pracy w kilku obszarach. Hanscom wymienia aspekt fizyczny, emocjonalny i neurologiczny. W praktyce oznacza to, że sama aktywność ruchowa może nie wystarczyć, jeśli towarzyszą jej bezsenność, silny lęk i ciągłe pobudzenie. Podobnie techniki redukcji stresu nie rozwiązują wszystkich problemów, gdy pomijane są uzasadnione potrzeby medyczne, kondycja i funkcjonowanie w codzienności. Autor przeciwstawia temu podejściu oczekiwanie jednego przełomowego zabiegu lub jednej uniwersalnej metody. Zaletą takiego modelu jest odzyskanie sprawstwa przez osobę chorującą. Ograniczeniem może być natomiast to, że samodzielna praca wymaga czasu, regularności i nieraz wsparcia terapeutycznego lub medycznego. Czytelnik potrzebujący sztywnego protokołu może uznać tę formę za zbyt otwartą. Wartością książki jest jednak uzasadnienie, dlaczego trwała poprawa częściej opiera się na nawykach i procesie niż na pojedynczej interwencji. Na koniec, od neuroplastyczności do stopniowego powrotu do aktywności. Koncepcja neuroplastyczności spaja praktyczne zalecenia back in control. Skoro układ nerwowy może nauczyć się nadmiernej odpowiedzi na zagrożenie, może również tworzyć nowe, mniej alarmowe skojarzenia. Hanscom wykorzystuje tę ideę, aby wyjaśnić, dlaczego celem nie powinno być nieustanne testowanie ciała ani czekanie na całkowity brak objawów przed powrotem do życia. Ważniejsze staje się stopniowe odzyskiwanie funkcji w tempie, które nie wzmacnia paniki i poczucia porażki. Takie podejście różni się od nakazu przemóc ból. Autor nie proponuje lekceważenia sygnałów ostrzegawczych ani forsowania aktywności wbrew medycznym ograniczeniom. Chodzi raczej o rozsądne osłabianie związku między ruchem, codziennymi sytuacjami a automatycznym oczekiwaniem cierpienia. Bezpieczne doświadczenia aktywności mogą z czasem podważać przekonanie, że każdy dyskomfort oznacza szkodę. W ten sposób funkcjonowanie przestaje być wyłącznie nagrodą za wyzdrowienie, a staje się jednym z elementów procesu poprawy. Wątek neuroplastyczności chroni też przed redukowaniem problemu do silnej woli. Zmiana wymaga powtarzalności, a nawroty objawów nie muszą dowodzić, że cała praca była bezwartościowa. Mogą wskazywać na ponowne pobudzenie systemu alarmowego, związane na przykład ze stresem, zmęczeniem lub trudną sytuacją. Książka zachęca zatem do interpretowania wahań objawów w szerszym kontekście, zamiast reagowania wyłącznie kolejnymi procedurami. Podsumowując, back in control będzie najbardziej użyteczna dla osób z utrzymującym się bólem pleców, szyi lub innymi przewlekłymi dolegliwościami, zwłaszcza gdy kolejne badania i procedury nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie o źródło cierpienia. Może również pomóc bliskim pacjentów oraz klinicystom, którzy chcą lepiej zrozumieć, dlaczego intensywność bólu nie zawsze odzwierciedla stopień uszkodzenia tkanek. Nie jest to jednak książka dla kogoś, kto oczekuje szybkiej, uniwersalnej recepty albo szczegółowo rozpisanej terapii dla każdego rozpoznania. Jej program zakłada systematyczność, refleksję i gotowość do pracy nad stresem, snem, emocjami oraz codziennym funkcjonowaniem. Na tle wielu poradników wyróżnia ją autor chirurg kręgosłupa, który argumentuje za ostrożnym kwalifikowaniem do operacji i za uwzględnieniem neurobiologii przewlekłego bólu. Dzięki temu książka nie przeciwstawia w prosty sposób medycyny ciału i psychice. Pokazuje raczej, że w długotrwałym bólu procesy biologiczne, emocjonalne i społeczne wzajemnie się wzmacniają. Jej praktyczna wartość polega na zmianie języka, którym pacjent opisuje swój problem, z języka nieuchronnego uszkodzenia na język regulacji, uczenia się i stopniowego odzyskiwania funkcji. Najrozsądniej czytać ją jako uzupełnienie profesjonalnej opieki medycznej. Do przypadku objawów alarmowych, postępujących deficytów neurologicznych lub niepewności diagnostycznej, nie zastępuje ona konsultacji ze specjalistą. Jeśli chcesz nas wesprzeć David Hanscom, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.